Słowo, które rozważamy w ostatnią niedzielę po Epifanii w naszych kościołach, wyjęte jest z Księgi Objawienia Jana, z ostatniej Księgi Bożego Słowa, z rozdziału pierwszego, gdzie od 9 wiersza takie znajdujemy słowa o Panu Jezusie. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, w królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem 7 złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem do stóp jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem umarły, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Dlatego opisz to, co już widziałeś i to, co jest, oraz to, co ma stać się potem. Boże nasz Panie, dziękujemy Ci za ten niezwykły opis, za ten obraz Twojej chwały, Twojego majestatu. Tak trudno jest nam to pojąć, ale Twoje słowo uświadamia nam, przypomina, że jesteś Królem Wszechświata, który godzien jest nie tylko naszej czci, ale też i naszego zaufania i naszego posłuszeństwa. Daj nam Ducha Świętego, Panie, abyśmy mogli rozważyć Twoje słowa, abyśmy mogli nim się pokrzepić i abyśmy to słowo zabrali ze sobą, by ono wydawało owoc w nas. Powierzamy się Tobie, Boże nasz Panie. Amen. Drogie siostry i bracia, chyba dla wszystkich nas oczywiste jest to i przywykliśmy do tego, że Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej postaci. Jako chrześcijanie mamy zupełne prawo do tego, aby szczycić się tym, że nasz Bóg stał się człowiekiem, stał się taki jak my i był podobny do nas we wszystkim, za wyjątkiem własnego grzechu, doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek w swoim życiu. Pan Jezus objawił się jako człowiek i to w tym największym uniżeniu. I to zarówno w chwili Jego narodzin, jak i w ostatnich godzinach swojego życia. Tymczasem fragment, który usłyszeliśmy przed chwilą, może powinien wręcz wydawać nam się dziwny. Bo do takiego Pana Jezusa dużo trudniej jest nam się przyzwyczaić. Trudniej uwierzyć, a zwłaszcza przyjąć za coś oczywistego, że od chwili swojego wniebowstąpienia właśnie z takim, a nie innym Panem Jezusem mamy do czynienia. Oczywiście, że bliżej jest nam do tego pasterza, nauczyciela z Nazaretu, który 2000 lat temu chodził po ziemi, był człowiekiem z krwi i kości. Ten ludzki obraz jest nam bliższy, bo sami jesteśmy ludźmi. I tym obrazem Pana Jezusa żyjemy. Nic w tym złego. Natomiast dobrze jest pamiętać, że to, co było 2000 lat temu, miało miejsce po to, aby Pan Jezus mógł złapać tą naszą bliskość, aby w tym podobieństwie do nas mógł przekazać rzeczy najwyższej wagi. Dlatego stał się człowiekiem, dlatego w taki sposób Bóg nam się objawił. I czas epifanijny mówi, szczególnie przypomina o tym, że objawił się poganom, ludziom, którzy nie pochodzą z narodu izraelskiego. Dobrze jest dzisiaj uświadomić sobie, że Pan Jezus, którego wyznajemy, któremu wierzymy, to jest ten, którego opisuje Jan w pierwszym i nie tylko w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Jest to Król całego Wszechświata, pełny czci, chwały, majestatu. Inny od tego, którego widzimy w Ewangeliach, bo takiego jak tam widzieliśmy, nigdy już nie zobaczymy. I Jan, prezentując nam obraz tych wierszy, stosuje tutaj słowo klucz. Tym słowem jest słowo jakby, albo też podobny do. Ono tłumaczone jest w polskich przekładach różnie, tak aby te zdania miały sens. Natomiast to, co widzi Jan, to, co próbuje opisać, jest jedynie tylko podobne do, albo jakby. W naszym tekście jest 7 takich słów. Jakby głos trąby, podobny do Syna Człowieczego, jakby biała wełna, jakby płomień ognia, jakby mosiąc, jakby szum potężnych wód, jakby słońce. W samej Księdze Objawienia mamy 66 takich słów, co pokazuje, jak trudno było Janowi oddać, napisać w Księdze to, co sam mógł oglądać. To wszystko znaczy dla nas, że mamy do czynienia z czymś niepojętym, z czymś trudnym do wyobrażenia i że to, co widzi Jan, nie jest fizycznym, dosłownym odzwierciedleniem tego, co widzi, bo ludzki język nie potrafi tego wyrazić. Jeśli chodzi o Jezusa, Jan bardziej próbuje opisać fragment Jego chwały niż to, że próbuje opisać Pana Jezusa takim, jakim On jest. O co zatem chodzi w tym tekście, w tym fragmencie? Dlaczego takie, a nie inne słowa znajdujemy w pierwszym rozdziale Objawienia Jana? Czytamy o tym na samym początku naszego tekstu. Jan robi pewne wprowadzenie do tego. Pisze: ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, w królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie. Czyli Pan Jezus ukazuje nam tu właściwie trzy główne powody, dla których objawia się Janowi, ale też dla których cała ta księga została napisana. Po pierwsze, dlatego, że chrześcijanie cierpią. Dotyczyło to odbiorców tego listu w pierwszym wieku i w każdym następnym do dnia dzisiejszego. Pierwszy powód to jest to, że cierpią chrześcijanie. Pomimo zaufania, jakie pokładają w Bogu, pomimo tego, że z Nim chodzą w swoim życiu, nie są tutaj jeszcze w raju. Wręcz przeciwnie, za swoją wiarę, za to, że przyznają się do Boga, za swoje wartości, znoszą często prześladowania. Są powodem kpin i wielu cierpień. I ci i następni chrześcijanie potrzebowali zrozumieć, kogo mają po swojej stronie, kto ich trzyma za rękę i kto przez życie ich prowadzi. Spróbuj wyobrazić sobie, całe Imperium Rzymskie, łącznie z cesarzem, jest przeciwko tobie. Twoi bliscy giną na arenach, bo nie chcą wyprzeć się Pana Jezusa. Trwają przy Nim i wobec takich doświadczeń ci ludzie mieli prawo czuć się zagubieni. Mieli prawo się bać, czuć się bezsilni. Ale jeśli wierzymy, jeśli wiemy, jakiego Króla mamy obok siebie, wtedy na te doświadczenia patrzymy już z innej perspektywy. Jeśli widzimy tego, który jest jak szum wielu mórz, którego twarz lśni jak słońce, którego stopy są jak płonący mosiąc, którego słowa są jak miecz, to wszelkie Imperium Rzymskie, czy w dosłownie, czy w przenośni, jako symbol różnych naszych doświadczeń, zajmuje inne miejsce w naszym życiu. Czy masz wrażenie, że czasem taka czy inna rzecz cię przerasta? Czy czujesz się zagubiony wobec takiej czy innej sprawy, doświadczenia, cierpienia? Może boisz się przyszłości, nie wiesz, co ona przyniesie? Jeśli należysz do swojego Pana i ufasz Mu, ale boisz się, bo każdy z nas czasem czegoś się boi, to może dobry czas, aby zobaczyć, aby przypomnieć sobie obraz Pana Jezusa, takim, jakim On jest. Aby zobaczyć w Nim tą twierdzę, to schronienie, w którym możesz się znaleźć, nabrać sił, nabrać innej perspektywy, innego nastawienia wobec tego, co przeżywasz. Czy Twój Bóg jest dla Ciebie taką twierdzą, taką warownią, taką kryjówką, w której możesz być i z której wychodzisz do takiego czy innego doświadczenia? Kim jest ten, kogo wyznajesz? Bo przecież nie jest Bogiem wiszącym na krzyżu, ani też Bogiem w ludzkim ciele, jak to widzieliśmy w Ewangelii. Dobrze jest odkrywać tego, kim On jest dzisiaj. Po drugie, aby wierzący, aby chrześcijanie wiedzieli i zawsze pamiętali, że czeka ich królestwo, czyli inny świat. W ten sposób też, aby przypominali sobie, że nie są u siebie, nie są w domu, że zmierzają do innego miejsca, że tu są tylko na chwilę i że mają żyć tą wiecznością, bo to nam też daje inne spojrzenie na wszystko, co dzieje się wokół nas. Trzy wiersze wcześniej Jan napisał: temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca. Jemu niech będzie chwała, do Niego niech należy moc na wieki. Ten niezwykły wiersz mówi, że my, którzy kochamy Pana, jesteśmy Jego królestwem, czyli częścią tego królestwa, którego jeszcze tutaj nie ma na ziemi. Należymy do Niego, jesteśmy pod Jego opieką i to wyznacza nam sens i cel naszego istnienia. Mało tego, jesteśmy też nazwani kapłanami Boga. To znaczy, że każda osoba wierząca jest w służbie. Każdy chrześcijanin jest w służbie i żyje tak, jakby w tej służbie był. I chce tak mówić, tak działać, tak odpoczywać, tak planować, tak dysponować swoim czasem, jakby był człowiekiem w służbie. Zastanów się przez chwilę nad tym, co to znaczy dla Ciebie i dla mnie. Człowiek wierzący jest w służbie. U nie byle kogo. Jeśli poznałeś go osobiście, to ta służba, postawa tej służby wydaje Ci się logiczna, oczywista. Jeśli nie poznałeś go jeszcze, to pomysł, by łączyć Twoje życie z ideą służby, wydawać Ci się będzie dziwne, może nawet śmieszne. Każdy wierzący jest w służbie. Dalej w tym wierszu znajdujemy słowo o tym, że do Niego należy moc. To znaczy, że wierzący są pod szczególnym autorytetem, ochroną, ale też i odpowiedzialnością. Jego ochrona daje przywileje, ale jego autorytet wymaga oddania. A zatem powtórzmy, mówimy o powodach, dla których Pan Jezus objawił się Janowi. Po pierwsze, ze względu na to, że chrześcijanie cierpią. Po drugie, z powodu czekającego ich królestwa, by tym czekającym ich królestwem żyli. I po trzecie teraz, aby byli cierpliwi. Aby w codziennym swoim życiu, w swoich radościach, w swoich troskach byli cierpliwi. Stan, w jakim przebywają chrześcijanie, w teologii nazywa się już, a jeszcze nie, kiedyś o tym mówiłem. Chrześcijanie już są w Bogu, już są z Bogiem, ale jeszcze żyją w tym świecie, jeszcze doświadczają granic, przeszkód w tej relacji. Tą największą przeszkodą jest nasze ciało, świat, w którym żyjemy. O wytrwaniu w tej rzeczywistości mówią wielokrotnie apostołowie. Mówią, jak ważne jest to, żeby wytrwać. Bo właściwie nie jest tak ważne to, co działo się pozytywnego w wierze w Twoim czy moim życiu kiedyś, ale to, byśmy wytrwali w tej wierze do samego końca. Jeśli się cofasz, mówili do Hebrajczyków, zginiesz. Kolejny rozdział, drugi Księgi Objawienia jest tego potwierdzeniem, kiedy Pan Jezus kieruje listy do 7 zborów, do niektórych tych zborów kieruje bardzo trudne słowo ostrzeżenia za pośrednictwem Jana. Jeśli wytrwasz, zachowasz duszę. Podsumujmy zatem dzisiejszy tekst. Po pierwsze, Pan Jezus jest dzisiaj zupełnie inny od jakiegokolwiek naszego wyobrażenia. Po drugie, Pan Jezus jest Królem, a Jego moc, Jego władza jest ponad wszystkim, co żyje, co istnieje. Co ważniejsze, jest Twoim Królem i moim Królem, niezależnie od tego, jaki mamy światopogląd i jaka jest relacja nasza z Nim. Przed tym Królem stanie każdy człowiek, niezależnie od tego, w co wierzę. Po trzecie, przyjdzie czas, gdy staniemy przed tym Królem tak, jak stanął Jan. I zobaczymy dosłownie to, czego Jan nie potrafił opisać, czego nie potrafił do końca nazwać. Każdy z nas przed właśnie takim Chrystusem Panem stanie. I dla tych z nas, którzy pokładają w Nim dzisiaj nadzieję, ten obraz chwały będzie pełny radości, pełny wybawienia, spełnienia wszystkich naszych oczekiwań i naszych tęsknot. Dla tych z nas, którzy jeszcze Go nie znają albo którzy Go nie poznają, ta chwała będzie dla ich zguby. Będzie chwilą przerażenia, smutku i żalu, że źle wykorzystano czas, który został nam dany. Jeśli do tej chwili nie uregulowaliśmy naszych spraw z Panem Bogiem, jeśli Duch Święty mówi Ci pewne rzeczy, pokazuje, prowadzi, a Ty nie idziesz za tym, bo bardziej kochasz świat czy swoje ciało, uważaj, przemyśl, przyjdź do Pana, zaufaj Mu i powierz Mu swoje życie. I czwarty wniosek, ostatni, najważniejszy. Serce odnowione wiarą i Duchem Świętym będzie tęsknić i wyczekiwać spotkania z tym Królem. To dobry pomysł, aby teraz zbadać swoje serce. Bo serce odnowione wiarą i Duchem Świętym zawsze będzie tęsknić i wyczekiwać spotkania z tym Królem. Czy tęsknimy za tym spotkaniem? Obyśmy, siostro i bracie, obyśmy tęsknili. Bo jeśli tego nie czujemy, możemy być w bardzo niebezpiecznym miejscu. Bo jako wierzący być może coś zaniedbaliśmy, albo jeszcze nie zaufaliśmy Panu Bogu. Serce odnowione wiarą i Duchem Świętym zawsze będzie tęsknić i wyczekiwać spotkania ze swoim Królem. I ta tęsknota, to wyczekiwanie jest świadectwem tego, że wzrastamy w wierze, że jesteśmy na dobrej drodze naszej relacji z Panem Bogiem. Bo za Nim tęsknimy, za tym pięknem, za Jego majestatem, za Jego świętością. A ślady tej chwały, a ślady tej Jego obecności znajdujemy w cichej naszej codziennej modlitwie. Gdzieś między tekstami biblijnymi, między wierszami, w tym naszym codziennym wzdychaniu ku niebu o nasze codzienne troski. Bo właśnie ten Król, ten Bóg ochrania, czuwa, objawia się w życiu swojego ludu, tych, którzy z Nim chodzą i którzy Go kochają, pociesza swoje dzieci, dodaje im sił w każdym czasie ich życia. I gdy przed Nim klękasz, i gdy uznajesz Jego autorytet, gdy czujesz się w Nim bezpiecznie, On tak jak do Jana mówi do Ciebie: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, ale teraz żyję na wieki wieków. Amen.